Witam serdecznie, cieszę się, że możemy spotkać się dzisiaj razem. Jesteśmy świeżo po długim weekendzie majowym. Dla kogo to był weekend majowy, to był weekend majowy. Dla kogo weekend z obowiązkami, to weekend z obowiązkami. Nasza młodzież, z tego co wiem, wróciła cało szczęśliwie do domu i zadowoleni ze swojego pobytu. Mój syn przynajmniej bardzo takie fajne rzeczy opowiadał i myślę, że to był dla nich wszystkich błogosławiony czas. My też szczęśliwie wróciliśmy z Pieczarek, tam było nas 19 osób. 19 osób z dziećmi, w takim gronie byliśmy tam i tam rozważaliśmy temat sługa Pana. I chciałem dzisiaj z Wami krótko się podzielić tym, o czym my tam rozmawialiśmy, abyście mieli trochę pojęcie, powiedzmy, czym żyliśmy przez tych parę dni, a więc ci z nas, którzy byli na wyjeździe w Pieczarkach, mimo że mieli podsumowanie, bo wczoraj przed obiadem mieliśmy podsumowanie tego, co tam słyszeliśmy, każdy mógł się wypowiedzieć i wypowiedział się w takim kontekście: temat sługi Pana jest dla mnie ważny, ponieważ, albo temat sługi Pana dotknął mnie w taki sposób. Co zamierzam z tym zrobić? Tak i tak odnieśliśmy się wszyscy do tego zagadnienia. A ja chciałbym, żebyśmy też spojrzeli na to zagadnienie, ponieważ ono jest bardzo inspirującym przykładem dla nas. Zagadnienie sługi Pana, dokładnie sługi Jahwe, o czym czytamy w Słowie Bożym. Zanim przejdziemy do tego rozważania, chciałbym przekazać Wam serdeczne pozdrowienia od pastora Zbyszka Miks, od jego żony i od dzieci. Właśnie głównym usługującym był pastor Zbigniew Miksa. We wtorkowe przedpołudnie miał dla nas dwa wykłady Słowa Bożego, ale też widzieliśmy się z ich dziećmi, przynajmniej częścią tych dzieci, a potem też spotkałem się z siostrą Lidzią i oni wszyscy prosili Was bardzo serdecznie pozdrowić. Oczywiście też ciepłe pozdrowienia od mojej teściowej, od mojego teścia. To takie bardziej, powiedzmy, już, wiecie, naśrodowe nabożeństwo, tak, prawda? Słuchajcie, otwórzmy właśnie Księgę Izajasza, 52 rozdział. Tam chcemy dzisiaj spojrzeć do tego fragmentu. I to dzisiejsze słowo, ono będzie mówiło o naszej pozycji w stosunku do Boga, jako dzieci Bożych. A więc jest to słowo adresowane w głównej mierze do dzieci Bożych. I co więcej, moglibyśmy powiedzieć do tych, którzy już wyrośli, którzy idą już jakiś czas za Panem, których zmysły są wyćwiczone przez długie używanie. Oni już nie wracają do tych podstawowych rzeczy z Pisma Świętego, do nauki o tych podstawowych sprawach, których zawsze uczymy, na przykład katechumenów czy osoby przygotowujące się do chrztu, ale jest to temat dla ludzi, którzy już wiele lat chodzą z Panem i ze sprawą tej relacji, za sprawą studiowania Słowa Bożego, za sprawą działania Ducha Świętego wzbudza w nich się pragnienie, a właściwie pytanie o to, kim jestem i do czego mnie to zobowiązuje. Taka tęsknota od Boga. W Słowie Bożym znajdujemy wiele określeń na temat ludzi, no powiedzmy na temat chrześcijan na przykład, tak? Tylko tak to może zawęźmy. A więc na przykład jesteśmy ludem Bożym, mówimy, tak? Mówimy, jesteśmy dziećmi Bożymi. Jan apostoł o tym w swoim liście mówi, patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec. Jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. W tym samym liście Jan apostoł mówi również o młodzieńcach, czyli ci, którzy już są bardziej dojrzalsi niż te niemowlęta czy dzieci w Chrystusie, ale mówi również o ojcach, a więc tych, którzy mają tę szeroką perspektywę Bożego dzieła w swoim życiu i potrafią prowadzić i zachęcać tych, którzy są młodsi w wierze. Ale to nie wszystko, bo przecież wiemy, że jesteśmy również uczniami, a więc tymi, którzy naśladują Jezusa Chrystusa. Jesteśmy narodzeni na nowo, jesteśmy zbawieni, odkupieni, usprawiedliwieni, uświęceni. Jesteśmy eklezją, jesteśmy kościołem, czyli wspólnotą ludzi wywołanych ze świata i stanowiących właśnie oblubienicę Jezusa Chrystusa. Wiele określeń. Każde z nich, ono mówi o jakimś aspekcie naszej relacji z Bogiem, tak? I jestem przekonany, że każdy z nas, któryś z nich najbardziej lubi, a więc lubimy mówić o sobie na przykład, że jesteśmy dziećmi Bożymi, tak? Albo jesteśmy sługami Bożymi, albo mamy jakieś takie bardziej, te określenia, które do nas trafiają, tak? I to na pewno się zmieniało z wiekiem i bardzo ciekawe, jakie, tak notabene, jakie dzisiaj określenie najbardziej nas dotyka, tak? Które byśmy powiedzieli najlepiej oddaje moją relację z Bogiem. A dzisiaj chciałbym mówić o szczególnym określeniu, które znajdujemy w Słowie Bożym i myślę, że jest to relacja z Bogiem, do której wzywa nas Pismo Święte i jest to relacja, za którą tęsknią dojrzali chrześcijanie. I to jest sługa Pana. Właśnie mówiliśmy o tym, sługa Jahwe. I wcale to nie oznacza, że wszyscy chrześcijanie będą sługami Pana, nawet jeżeli będą się tak nazywali lub będą lubili tak siebie określać, ale z całą pewnością Słowo Boże wzywa nas do tego, abyśmy się stali sługami Pana. W jaki sposób nas wzywa? Stawia nam przed oczyma wiele postaci, których moglibyśmy określić sługami Bożymi, tak? No wiele, ale stawia też przed oczami jedną szczególną postać. I na tej się najczęściej zatrzymujemy. I ona nas zastanawia. I o niej mówi Księga Izajasza, 53 rozdział. A więc na kartach Pisma Świętego mieliśmy wielu takich mężów, tak? Mieliśmy Abrahama, mieliśmy Izaaka, mieliśmy Jakuba, mieliśmy Mojżesza, tego, którego Słowo Boże określa najbardziej z pokornych ludzi na ziemi, prawda? Mieliśmy Jozuego, tego walecznego i odważnego męża Bożego. Mieliśmy w końcu Saula, mieliśmy Dawida, mieliśmy Salomona, mieliśmy Samuela, mieliśmy Izajasza, mieliśmy Jeremiasza. Wielu, a więc wielu tych, których historię czytamy i one nas poruszają. W pierwszej księdze Samuelowej, w 13 rozdziale i w 14 wersecie Bóg tak w szczególny sposób wypowiada się na przykład też o Dawidzie. Powiedzieliśmy o Mojżeszu, że Bóg się wypowiadał, że to jest najbardziej pokorny człowiek na ziemi. A co jest powiedziane, słuchajcie, o Dawidzie, że jakim był człowiekiem? Był mężem według Bożego serca, prawda? A mimo to nie ustrzegł się błędów i niestety, kiedy marzył o tym, by zbudować Bogu świątynię, Bóg co mu powiedział? Nie możesz, bo na twoich rękach jest krew, ale wzbudzę ci potomka. I Dawid był przekonany, że mowa jest o Salomonie, ale Salomon również niestety pod koniec swojego życia nie tylko zbłądził, ale można powiedzieć, że oddalił się od Boga, tak? Właściwie skierował się ku innym Bogom. Jego serce oddaliło się od Boga. I wiemy dobrze z kazania apostoła Piotra, czy nawet apostoła Pawła, że to nie był ten, o którym Bóg mówił. Bo ilu by nie było sług pańskich, nawet nasza dzisiejsza perspektywa, zobaczcie, znamy wiele sług pańskich osobiście, ale dobrze wiemy, że to są tylko ludzie, którzy popełniają błędy. I nie mówię tylko tutaj o pastorach, tak, ale mówię po prostu o ludziach, których wiemy, że są sługami pańskimi, że całym swoim sercem służą Bogu, a mimo to każdy z nich by powiedział, wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył i to jest również moje i twoje doświadczenie. Ale jeden jest doskonały sługa na kartach Pisma Świętego i ten, który wykona wolę Bożą i tą wolę wykonał. I oczywiście bardzo dużo mówił o nim prorok Izajasz. Dlatego sięgamy do księgi Izajasza i teraz chcemy popatrzeć jeszcze raz właśnie w to miejsce, które czytaliśmy przed modlitwą. I słuchajcie, gdybyście mieli użyć tylko jedno słowo, sługa Pana w tym fragmencie to sługa jaki? Bardzo proszę propozycję z sali. To sługa jaki? To co czytaliśmy. Jaki? Poddany? Poddany, oddany Bogu. Dobrze. Co jeszcze z tego obrazu bije? Posłuszny Bogu. Mhm. Jaki? Cierpiący. To sługa cierpiący. Dokładnie, tak. Co jeszcze? Bez grzechu, wykonujący wolę Boga, tak? Zobaczcie, ile określeń. Właściwie to jest trochę tak, jak gdy wchodzimy do galerii, patrzymy na obraz. Każdy z nas może dostrzeże coś innego, ale z całą pewnością jest to sługa bez grzechu, który wypełnia Bożą wolę i jest to sługa cierpiący, który oddaje swoje życie za wielu. I gdybyśmy mieli tak zobaczyć, zobaczcie od 13 wersetu rozdziału 52 powiedzieć, jaki jest ten sługa. Izajasz widzi tego sługę, widzi w tej wizji proroczej i ten obraz wstrząsa nim. Wszystko zaczyna się tak, zobaczcie, pięknie. Oto szczęśliwie powiedzie się mojemu słudze. Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. I od razu zmiana. A więc wpatrujemy się w tego sługę i jest to obraz, który nas przeraża, który nas napełnia trwogą, który sprawia, że pojawia się pytanie, dlaczego, tak? Czytam, jak wielu przeraziło się na jego widok. Zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd. I my wiemy, że to jest mowa o Jezusie, który w trakcie procesu ubiczowany i zmasakrowany przez Rzymian nie był już nawet podobny do człowieka. Mówiliśmy o tym, że bibliści mówią na podstawie relacji też historycznych, że ludzie niejednokrotnie nie przeżywali tego biczowania. Już nawet nikt nie prowadził ich na krzyż, ponieważ tam umierali. I Jezus, ten zmasakrowany sługa Pana, podąża do jakiegoś celu. Jego postać nie taka jak synów ludzkich. Wprawi w zdumienie liczne narody, królowie zamkną przed nim swoje usta. Słuchajcie, kiedy robimy taki odruch? Kiedy zatykamy usta? Zatykamy usta, kiedy chce się krzyknąć. Albo zatykamy usta, żeby, no, nie wiem, nie rozpłakać się, nie wybuchnąć płaczem. Albo zatykamy usta, może na przykład, bo czujemy nieprzyjemny zapach. Albo wydaje nam się, że co? Już takie ekstremum, że zaraz zwymiotujemy. Ten widok zmasakrowanego sługi Pana wzbudzał takie reakcje. Izajasz zamyka usta i cały wręcz wewnętrznie drży, patrząc na sługę Pana, na tego, którego Bóg wybrał, na tego, na którego Bóg posłał, aby odmienić ludzki los, który zasługiwał na najwyższą cześć, który zasługiwał na szacunek, na to, by być przyjętym i wysłuchanym i na to, byśmy podporządkowali się Jemu. Byśmy zechcieli Go wysłuchać i żyć tak, jak mówi. I czytamy, jak to wszystko się rozwijało, wyrósł, jak latorość z suchej ziemi. A więc był z nas, był z rodzaju ludzkiego, z tej suchej, spragnionej, potrzebującej Boga ziemi. I tutaj, kiedy czytamy, nie miał postawy ani urody, to nie tylko już jest mowa o ukrzyżowaniu, ale po prostu jest mowa o tym, że Jezus wcale nie był fizycznie atrakcyjnym mężczyzną. Może po prostu był zupełnie normalnie, zupełnie przeciętny, nie taki jak na obrazach przedstawiają go pięknego mężczyznę, takiego, za którym każdy by się oglądał. I czytamy, że ten sługa Pana, zobaczcie, z czym się spotkał. To są wszystko rzeczy, które nas zbyt bardzo bolały. Gdy coś takiego nas spotyka ze strony innych ludzi, potrafimy być nieprzyjemni. Albo zdecydowanie się oddalić od tych osób. Wzgardzony był, opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, czyli taki umęczony bólem i zobaczcie, w czym doświadczony. Doświadczony w cierpieniu. Czyli jeżeli mógł mówić o czymś, o szczególnym swoim doświadczeniu, to chętnie by nam opowiedział o cierpieniu. O cierpieniu. Wzgardzony do tego stopnia, że my nie chcieliśmy ani zważać na niego, ani wsłuchać się w to, co mówi, bo uważaliśmy, że to nie jest nikt ważny. Nikt, kto mógłby odmienić nasze życie, sługa Pana. I zobaczcie, ten sługa Pana, wzgardzony, odrzucony, poniżony, on niesie winy tych, którzy nim wzgardzili. A co my byśmy zrobili? Kiedy ktoś nami gardzi, to mówimy, ja nie chcę mieć z nim nic do czynienia. Trzymaj się z dala ode mnie, człowieku. Z dala od mojego domu. Nie chcę cię tutaj widzieć, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, nie chcę mieć z tobą żadnych relacji. I swoją drogą ja pójdę swoją. A ten sługa Pana, Jezus Chrystus, wzgardzony, niesie winy tych, którzy nim wzgardzili, modli się o tych, którzy go wytykają. Zmierza do krzyża, aby umrzeć za ich zbawienie. Znęcano nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone. Nie widziałem nigdy baranka, którego składa się w ofierze, ale mówią, że w momencie, kiedy kapłan przecina jego, nie wiem, no, tętnicę, tak, i zaczyna uchodzić z niego krew, baranek nie wierzga, nie beczy przeraźliwie, ale stoi w milczeniu. Do momentu, aż cała krew spłynie i kiedy po prostu umiera. Dlaczego stoi? Dlaczego nie krzyczy? Dlaczego nie ucieka? I jest powiedziane bardzo wyraźnie. Ukarany został dla naszego zbawienia. I tutaj docieramy do pewnego sednu, o którym dużo rozmawialiśmy w pieczarkach. Jezus nie musiał umrzeć za nas, ale chciał. Wiedząc, że nie ma innej drogi, widzimy ten obraz w Piśmie Świętym, w Jana w 10 rozdziale, gdzie Jezus mówi tak. Ojciec dał mi życie i ja mam moc je sam położyć i sam je wziąć. Nikt mi go nie zabiera. Ja sam je kładę. Jezus ofiarował swoje życie za nas pomimo tego wszystkiego, co spotkało go ze strony ludzi dookoła i pomimo tego, co spotyka Ewangelię dzisiaj ze strony ludzi, którzy odrzucają tę Ewangelię. On wiedział, że tak będzie. Ale zrobił to dla naszego zbawienia. I ewidentnie ma cel. Idzie ku krzyżowi, chce umrzeć za nasze winy. I zobaczcie, zabrano go z więzienia, zabrano go z sądu. Obserwuje starszych ludzi. Jest wam bez znaczenia, gdzie będzie wasz grób? Dla nikogo to nie jest obojętne. Wybieramy miejsce pochówku dla siebie, dla swoich bliskich. Chodzimy po cmentarzu, patrzymy może tu, a może tu, a jak już jest grób rodzinny, to tu, dbamy o to miejsce. A jest powiedziane, że wzięto go i wyznaczono mu grób wśród bezbożnych. A bardzo często taka mogiła była bezimienna. Wyobraźcie sobie, że żeby pochowano waszą najbliższą osobę w jakimś zbiorowym grobie kryminalistów. Bez tabliczki. By móc przyjść i odwiedzić go kiedyś w grobie. A więc Izajasz przeżywa tutaj, że to sługa Pana. Taki los go spotkał. Ale zobaczcie, co jest powiedziane. Bezprawia nie popełnił. Nie było fałszu na jego ustach. Panu upodobało utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. Będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło, jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa, wielu usprawiedliwy, sam ich winy poniesie, dlatego dam mu dział wśród wielkich, z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu, wstawił się za przestępcami. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. I to jesteśmy my. Już wam mówiłem, pojechałem na Podlasie odwiedzić moją rodzinę i też spotkałem się z pewnymi ludźmi, rozmawialiśmy o Bogu, a oni mówili rzeczy, ja nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać. Rozmawialiśmy, ja się w pewnym momencie unosiłem, ale potem się uspokajałem. I pomyślałem sobie tak, Boże, dziękuję Ci, że Ewangelia dotarła do mojego dziadka, do mojej babci, a oni przekazali ją nam. To jest łaska, bo teraz siedzę przed pewnymi ludźmi, rozmawiamy, a dla nich Ewangelia jest głupotą. To jest stek pustych słów, które nie mogą zmienić ani poruszyć ludzi, ponieważ są ludzkim wytworem, wymysłem, bzdurą. To łaska Boża, że narodziliśmy się na nowo. Że Ewangelia dotarła do nas, poruszyła nas i że narodziliśmy się na nowo z łaski Bożej i że żyjemy kierując się nią. Ta sama Ewangelia wielu ludzi nie dotyka, wielu z niej drwi, wielu idzie zupełnie nie zważając na nią uwagi ani na Jezusa. I idą na wieczne zatracenie. Ale Jezus widział potomstwo. Widział, że będzie jednym pośród wielu i ta ofiara taki owoc przyniesie. I drodzy, oczywiście jest tylko jeden sługa Pana, taki, o którym mówi Izajasz i to jest Jezus Chrystus. W Nim w całości wypełniło się to proroctwo, ale jest Jego duchowe potomstwo, to jesteśmy my. I dzisiaj chciałbym zadać wam pytanie, bo takie pytanie zadaliśmy sobie na majówce. Które z tych określeń jest najbliższe, ale też co z tym jednym określeniem? Sługa Pana. Wiedząc, jaki był los sług Pana, jaki był los sługi Pana, wszyscy prawie powiedzieliśmy, boimy się tego, nie chcielibyśmy, aby taki los nas spotkał, nas, naszych bliskich, bo sługa Pana to sługa, który wypełnia wolę Bożą za wszelką cenę. Ona jest na pierwszym miejscu, nie ja i moje plany. Wszystko temu podporządkowuje, nawet za cenę najwyższą. Gotowy cierpieć. I szczerze przyznaliśmy, że boimy się tego. Te wszystkie obrazy z Syrii, z Iraku, te wybory, przed którymi stają wierzący, gdy czytamy o tym w listach, tak? Piotra, gdy pisze do prześladowanego kościoła, ludzie oddają życie za wiarę, on pisze im, dziedzictwo nieznikome i niezwiędłe zachowane jest dla was w niebie, cała wasza nadzieja, to czym mogę was pocieszać. Kiedy widzimy te obrazy, to mówimy, no nie chcielibyśmy, żeby kiedykolwiek tutaj się to działo wszystko. Ale Bóg również dzisiaj stawia pytanie, jakie postawił kiedyś Izajaszowi. Kogo pośle i kto tam pójdzie, albo jak zwrócił uwagę brat Zbyszek, kto nam pójdzie, czyli kto pójdzie dla Ojca, kto pójdzie dla Syna, kto pójdzie dla Ducha Świętego, kto pójdzie, wykona tę pracę, której nikt nie chce wykonać. Kto to zrobi? I Izajasz, może nawet nie wiedząc, o co chodzi, mówi, będąc pod wrażeniem Pana, którego szata wypełnia świątynię, oto jestem, mnie poślij. Czy Izajasz nie żałował nigdy tych słów? Wiemy, że tradycja podaje, że został przecięty piłą, schwytany przez ludzi Manasesa, tak? A Jeremiasz, który się zgodził, czy nie żałował tego? A nasz Pan, gdy przychodzą Grecy, Żydzi z diaspory, mówi, czy dusza moja nie jest zatrwożona? Ale czy z tego powodu mam się wycofać? Sługa Pana, sługa Jahwe, to ktoś, kto tęskni za tym, aby wszystko w jego życiu było podporządkowane Bożej woli. Bardzo poważnie to traktuje. To nie jest młody chrześcijanin. To jest chrześcijanin dojrzały, w którym Bóg wzbudza tęsknotę. Pójdziesz? Kogo mam posłać? Nikt nie chce iść. Wszyscy się boją. Pójdziesz? I mamy obraz Pana, Jezusa Chrystusa. I na to pytanie każdy z nas musi sobie odpowiedzieć. My sobie odpowiadaliśmy w tym czasie. Nie bynajmniej, że wszyscy podnieśliśmy rękę, chcemy być sługami Pana. No nie, ale szczerze wyznaliśmy, no chcielibyśmy być sługami Pana. Chcielibyśmy kiedyś stanąć i takiej pełnej świadomości powiedzieć, Boże, weź moje życie, naprawdę, wszystko, co jest moje, jest Twoje. Chcę być jedno z Tobą. Boję się, ale chcę. W Księdze Objawienia, już tak na zakończenie, jest powiedziane takie słowa, gdy jest wizja zbawionych w niebie. Zwyciężyli wroga przez krew baranka i przez świadectwo ust swoich, bo nie upodobali sobie bardziej życia, aby je wybrać ponad śmierć. I nie chodzi teraz o to, byśmy budowali jakiś taki klimat, wiecie, romantycznego bohatera, który z natury oddaje swoje życie i ginie w sposób tragiczny. Chodzi o to, że również dzisiaj, w naszej rzeczywistości, Bóg pyta, kto będzie moim sługą? Sługą w kontekście sługi Pana. I to zmusza nas do zweryfikowania siebie, a jaka jest moja relacja? Bo wiecie, to nie jest tak, że Bóg tak zaryzykuje, że Bóg oczekuje, że wszyscy będziemy Jego sługami, bo Bóg mówi, przede wszystkim Słowo Boże mówi, że jesteśmy Jego dziećmi, prawda? Ono mówi, że jesteśmy właśnie młodzieńcami, że jesteśmy ojcami, ale jest ten ideał, jest jakby, wiecie, to coś docelowe. A Bóg pyta, a kto będzie moim sługą? I z tym pytaniem chciałbym nas zostawić i siebie. Niektórzy z nas tutaj obecni jeszcze raz je słyszą. Ale też chciałbym powiedzieć, że to jest dobry czas. Wiecie, ja jestem wdzięczny Bogu za ten nasz drugi wyjazd. Obiecaliśmy sobie, że kolejny będzie już w innym miejscu, bo bardzo bym chciał, gdyby było takie pragnienie ze strony zboru, żebyśmy pojechali większym gronem, może niekoniecznie właśnie dzieląc się w taki sposób, że tutaj pokoje męskie, tutaj pokoje żeńskie, bo tak też się stało, że niektórzy mogli spać małżeństwami w czasie tego pobytu. Ale wiecie, to jest dobry czas, kiedy możemy pojechać na takie dwa pełne dni i tak nasiąkać Słowem Bożym, modlitwą, świadectwami, modlitwą o siebie nawzajem. Jest czas, żeby się zastanowić w takiej fajnej atmosferze oddzielenia tylko dla Boga. A więc sługa Pana. Kto tam pójdzie? Kto nam pójdzie? Amen.